Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Dzisiaj chciałem na sam koniec roku podzielić się czymś, co od 3 tygodni studiuję sobie i zaraz was do tego wprowadzę. Zacznijmy od wersetów, które chciałem przeczytać na samym początku. To będą wersety z Rzymian 14, 7 rozdziału, 14 rozdziału listu do Rzymian, 7-11. Czytamy w nich tak. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje, ani nie umiera. Apostoł Paweł tutaj robi nam taki mocny statement. Życie to nie jest po prostu kwestia egoistycznego podejścia, nie skupiam się tylko na sobie. Przecież nie żyjesz dla samego siebie i nie umierasz też dla samego siebie, bo chcesz zostawić jakieś dziedzictwo. To miał na myśli apostoł Paweł. Bo jeśli żyjemy, to dla Pana żyjemy. A jeśli umieramy, to dla Pana umieramy. Jest piękne, bo wielu ludzi dzisiaj myśli sobie umierając, zostawiając jakieś dziedzictwo, zmarnowali ten czas i nie chcą odchodzić. Po ludzku niestety musimy umrzeć, ale na wieczność żyjemy i Bóg doprowadzi do naszego zmartwychwstania, bo Chrystus nam to obiecał, zmartwychwstając samemu, pokonując śmierć. To jest największa odwaga. Nie bójcie się śmierci, naprawdę. Ja przerabiam ten temat bania się śmierci cały czas w swojej głowie i zrobimy o tym serię kazań w przyszłym roku, bo uważam, że to jest ważny temat dla naszego pokolenia, dla ludzi wśród nas. Lęk przed śmiercią jest wręcz paraliżujący, do tego stopnia, że często nie podejmujemy akcji. Ale apostoł Paweł mówi, żyjemy dla Pana i umieramy dla Pana. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Chwała Bogu. Co za bezpieczny statement. Cokolwiek robisz, przez każdą sekundę swojego życia należysz do Boga. Bóg kontroluje twoje życie w bezpieczny sposób, jeżeli oddałeś Mu swoje życie. Czytamy dalej. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Więc nie ma obawy. Tu czy tu, Chrystus jest z tobą. No nie tak, że umrzesz i Chrystusa z tobą nie będzie. Teraz Go wielbisz i się cieszysz, a jak umrzesz, to myślisz sobie, będę w jakiejś ciemni przez jakiś czas, nie wiem, co mnie czeka, jak to wygląda. Nie, Chrystus jest cały czas z tobą. Dla Chrystusa nie ma różnicy, czy jesteśmy tu, czy tu, bo On jest cały czas z nami. Umarł za nas, nasz Zbawca, kocha nas. Bóg Ojciec traktuje ciebie jako swoje stworzenie, jako swoje dziecko tak bardzo miłosiernie i tak nas bardzo kocha, że nie ma znaczenia, po której stronie życia czy śmierci jesteś. To jest wspaniałe. Wspaniały statement. No ale do brzegu. Dlaczego więc osądzasz swojego brata, skoro Chrystus to jest najlepsze? Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, by panować nad umarłymi albo nad żywymi. Dlaczego więc osądzasz swojego brata? Albo dlaczego go odrzucasz? Przejdźmy przez chwilę przez logikę apostoła Pawła tutaj. Bo te dwa zdania trochę się nie trzymają kupy na pierwszy rzut oka. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Jeżeli Chrystus jest Panem twojego życia, jest Panem twojej śmierci, to wszystkie twoje rzeczy, które wykonujesz w życiu, wszystkie twoje decyzje, one mają sens. I Chrystus jest nad tymi decyzjami i będzie cię prowadził. Niezależnie od tego, czy próbujesz się czasami sabotować i popełnić złą decyzję w życiu, czy pójść w dobrą stronę, Chrystus, który działa nad naszym życiem, jest Bogiem, który, uwaga, ma niesamowity damage control. Jeżeli stanie się coś złego, jeżeli popełnisz błąd, jeżeli pójdziesz w złą stronę, to tak jak czytamy znowu w liście do Rzymian, Bóg jest w stanie wziąć to, co złe, to, co popsute, to, co się zepsuło, to, co się zdarzyło przez pomyłkę według ciebie, jest w stanie przynieść to do Bożej chwały, jest w stanie użyć tego na lepsze działanie ku tobie, ku twojej przyszłości i temu wszystkiemu, czego się dotkniesz. Także jeżeli popełnisz błędy, jeżeli popełniałeś błędy w zeszłym roku, to się nie martw. Bóg jest w stanie użyć wszystkich twoich błędów, wszystkich twoich pomyłek i niedociągnięć do tego, żeby w tym roku one wydały plon. I teraz więc, wychodząc z tego jak to mówią Brytyjczycy, thus. Więc wychodząc z tego założenia, że Chrystus kontroluje całą bajerę nad naszym życiem, wszystkich nas, naszych bliskich, nasze korelacje, apostoł Paweł się pyta, dlaczego więc osądzasz swojego brata albo dlaczego go odrzucasz? W ogóle to nie ma sensu, bo Chrystus i tak jest wszystkim we wszystkim, nawet w relacjach z twoim bratem, nawet w relacjach z osobami, które potencjalnie odrzucasz. Te działania, pokłócenia się, tych połamanych relacji, tych niedociągnięć relacyjnych, tych niedogadań, one i tak mają ogromny cel w działaniu Boga w twoim życiu. Bóg chce coś zrobić w twoim życiu, zmienić coś na lepsze, dać ci mądrość, wyciągnąć konsekwencje. To wszystko jest dzięki Bogu. I na końcu czytamy w tym fragmencie, wszyscy przecież staniemy przed boskim trybunałem. słowo trybunał ma dla Polaków ogromne znaczenie w ciągu ostatnich kilku lat. I w tym tłumaczeniu akurat tłumacz używa słowa trybunał, bo jest boski trybunał, czyli Bóg i tak zwany okrąg świadków wokół Niego. Tych wszystkich, którzy chodzili z Bogiem przez lata. I oni mówią te słowa. Jak żyje, mówi Pan, zegnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. A potem czytamy w ostatnim wersecie, 12, czytamy tak. A zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. I to mnie sprowadza dzisiaj do konkluzji tego wszystkiego, o czym chcę mówić. Każdy z nas zda sprawę za samego siebie przed Bogiem. Hiperodpowiedzialność i ponadodpowiedzialność za innych ludzi w naszym życiu. Ja nie mówię o dzieciach, bo to jest inny temat. Jako rodzic jesteśmy odpowiedzialni za swoje dzieci do pewnego czasu. Do momentu ich usamodzielnienia i fizycznego, i duchowego, i emocjonalnego. Ale my nie musimy być odpowiedzialni za innych ludzi, bo każdy człowiek przed Bogiem ma szansę na to, żeby doprowadzić swoje życie do momentu, w którym albo ono będzie produktywne i owocne w oczach Boga, nie mówię w ludzkich standardach, w oczach Boga, albo nie. I każdy odpowiada za siebie. To jest bardzo ważne. Więc kiedy patrzymy na bieżący rok, kochani, kiedy zachodzi słońce nad tym rokiem już, prawie, wielu z nas zaczyna myśleć o utracie wagi, prawda? Wiem, że macie takie myśli. Na przykład niektórzy chcą się zorganizować na nowo, kupili sobie jakieś kursy zorganizowania się, jakieś Notion, aplikacje, pościągali za $39, cokolwiek wam tam się wyświetla na Instagramach, w reklamach. Niektórzy chcą oszczędzić więcej pieniędzy, żeby mieć na wycieczki zagraniczne, nie mam pojęcia. Niektórzy myślą o lepszym odżywianiu, to też jest super. Ale przez stulecia wierzący nie mieli takich postanowień. Chcę wam powiedzieć, wy jesteście wierzący, dzisiaj reprezentujecie wierzących. Jesteście w Kościele, wierzycie w Chrystusa, jesteście wierzący i wierzący przez stulecia, właściwie tysiąclecia istnienia Kościoła, naśladując Żydów i ich praktyki kończące rok, nie mieli myślenia o postanowieniach noworocznych. I dzisiaj wam o tym powiem, zaskoczę was. Przez stulecia, nawet przed pojawieniem się Chrystusa, wierzący Żydzi wykorzystywali nowy rok, który się pojawiał, jako czas na podjęcie innego rodzaju postanowienia. Tutaj się pojawia takie hardkorowe hasło po hebrajsku, slajd numer 5. Hezbon Hanefesh. Hezbon Hanefesh. Hezbon Hanefesh. Wszyscy powiedzmy razem 3-4. Hezbon Hanefesh to jest tak zwany raport duszy. To jest to, co Żydzi praktykowali. Wierzący Żydzi, a wszyscy w większości byli wierzący, przed Bogiem, robili sobie taki raport duszy, relacje z duszy pod koniec roku. Ja dzisiaj zachęcę was do takiego raportu duszy, dlatego że ja sobie taki raport przeprowadziłem. Okej? Okay? To nie jest tak, że dostajesz kartkę z jakimiś punktami, bo to nie o to chodzi. Raport duszy polega na czymś innym, więc Hezbon Hanefesh to jest taki podsumowanie, każdy uczciwy człowiek, a wierzę, że wszyscy jesteśmy tutaj uczciwi, dokonuje takiej oceny swojego zachowania i swoich relacji międzyludzkich. Oceniasz dwie rzeczy. Swoje zachowanie, swój charakter, który miał wpływ na twoje życie i na relacje, które masz z ludźmi. I starając się rozpocząć ten nowy rok bez żadnego bagażu, w poczuciu tego, że coś jest beznadziejne i nadal kuleje w naszym życiu albo w naszych relacjach, podsumowujesz sobie ten raport i robisz sobie taką czystkę przed Panem Bogiem. To jest to, co robili Żydzi i to jest to, co robił wczesny Kościół przez setki lat, kochani. Oni sobie robili taki raport duszy. W Kościele katolickim nadal to się praktykuje. Jest to piękne takie wyznanie wiary przed Panem Bogiem, takie ukojenie duszy w wielu kościołach, w wielu parafiach się to nadal praktykuje. Niektórzy księdza już przestali o tym mówić dawno, ale jest to piękna tradycja wczesnego kościoła, kiedy po prostu stajemy przed Panem Bogiem i mówimy, okej, co jest z moją duszą nie tak w zeszłym roku i czego nie chcę dla mojej duszy w przyszłym roku. Charakter i relacje. To są dwie najważniejsze rzeczy, ponieważ charakter jest w stanie nas albo zanieść do przodu, albo nas zatrzymać w miejscu, albo nas cofnąć w rozwoju. A relacje są albo tym błogosławieństwem w naszym życiu, które sprawia, że kwitniemy, albo nas obciążają. W przeciwieństwie do naszych tutaj uchwał noworocznych przed Trybunałem Bożym, wierzący Żydzi postanowili poprawiać swoje relacje z rodziną, z przyjaciółmi i ze społecznością i Bogiem przed całym końcem roku. I wiem, że zostało nam niewiele godzin i nie wszystko się uda. Ale to jest bardzo trudny temat dla nas, dlatego że wielu z nas dzisiaj wie, że ten rok nie poszedł tak jak trzeba pod względem naszego charakteru i pod względem relacji. Ja mogę mówić tylko o sobie i mogę powiedzieć tak. Jestem Bogu wdzięczny za wielu ludzi, którzy widzieli mnie w bardzo słabych momentach w tym roku. Którzy mnie podnieśli. Za moich przyjaciół tu w kościele, którzy po prostu zaproponowali mi wiele rozwiązań. Widzieli, że jestem w słabym punkcie. że odwala mi, naprawdę mi odwala i to jest okej, pastorowi też może odwalić. Nie odwaliło mi jakoś strasznie, bo jednak mnie powstrzymali przed tym, ale Bogu jestem wdzięczny za te rozwiązania i za miłość i za wierność w wielu rozmowach, które miałem. Dlatego potrzebujemy wspólnoty i ja się tutaj wzruszam, dlatego że, podkreślam, wzruszam się tutaj do Instagrama, ale jest tak, że naprawdę, gdyby nie ludzie, gdyby nie przyjaciele, którzy zresetowali moje myślenie, którzy mnie nie podnieśli na duchu w słabych momentach, to myślę sobie, że nie mógłbym podsumować tego roku zwycięsko. A jednak go podsumowuję zwycięsko, jeżeli chodzi o swój charakter. Popełniłem wiele błędów. I nawet sobie je spisałem. I niektórych nigdy nikomu nie pokażę, ponieważ są to wstydliwe, wstydliwe błędy i tylko Bóg o nich wie. I wiem, że każdy z nas jako człowiek tutaj popełnił takie same błędy, wstydliwe błędy, które ujmują twojemu charakterowi, których nigdy nikomu nie pokażesz. Jakbyś się sobie spisał, to od razu byś spalił tą kartkę albo byś usunął tą notatkę i zresetował telefon. Tak samo jest w relacjach. Możemy się wstydzić naszych emocji w relacjach, naszego działania. I ten raport duszy polega na tym, że możesz spokojnie wejść w nowy rok z nową kartą i powiedzieć Bogu, to jest mój raport, tutaj zawiniłem, tutaj zrobiłem słabo, to nie jest godne ciebie, to nie jest godne mnie jako twojego odbicia, twojego dziecka. Nie chcę tego dla swojego przyszłego roku. Nie chcę tego w swoich działaniach, w swoim charakterze i w swoich relacjach. I robisz to po to, żeby w końcu nie zamiatać rzeczy pod dywan. Bo my często zapominamy o tych złych rzeczach. Bardzo szybko chcemy je wyzbyć się ich, pozbyć się ich, więc nie wracamy do nich. A ja chcę ci dzisiaj zachęcić do takiego szczerego resetu i powiedzieć sobie, zrobię sobie listę jeszcze dzisiaj przed końcem roku i po prostu oddam ją Panu Bogu i powiem, nie chcę tego w przyszłym roku dla swojego życia. To nie jest żadna manifestacja. Tutaj nie manifestujecie żadnych rzeczy kartką papieru. Tylko wy sami przed Bogiem musicie pokazać swojej duszy, że chcecie być w zdrowszym miejscu. Chociaż skupiamy się często na własnym zdrowiu, na własnym bogactwie i szczęściu. To są takie rzeczy, za którymi dążymy. Kochani, dzisiaj to są rzeczy, które wyznaczają nasze funkcjonowanie w naszej kulturze. Zdrowie, bycie fit, bogactwo, poziom, porównywanie się do innych w posiadaniu, w tym ile wycieczek zagranicznych mamy, w szczęściu, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi. O szczęściu mówiliśmy całą serię kazań na początku tego roku studenckiego we wrześniu i październiku. Ale ludzie w czasach Jezusa postanowili mieć lepsze, silniejsze relacje z przyjaciółmi, rodziną, a także z Bogiem. I to był najważniejszy wyznacznik. Charakter i relacje to były największe rzeczy, które porównywano między sobą. Nie porównywano bogactwa, nie porównywano poziomu szczęścia, nie porównywano zdrowia. I dzisiaj dla naszej zdrowej, kochanej wspólnoty, która przechodzi niesamowitą transformację w 2023, wchodząc w 2024, ja wam tylko przypomnę, że mamy taki magnes w naszych czarnych skrzynkach, chciałem powiedzieć, w naszych czarnych kopertach. Czarne koperty, które leżą na krzesłach. Te magnesy są do wzięcia, do powieszenia na lodówkę, w aucie, cokolwiek. Na tych magnesach wypisaliśmy sobie 4 filary, które będziemy przez najbliższe lata praktykować w tym kościele. Jednym z tych filarów jest poznawanie Jezusa i to nie jest poznawanie Jezusa raz, a dobrze, tylko poznawanie Jezusa raz, a potem non-stop poznajemy naszego Zbawcę, kogoś, kto nas bardzo kocha, Boga, który umarł za nas. Poznajemy Go w relacji z Nim i chcemy Go poznawać dalej. Kolejnym elementem jest to, że jesteśmy obecni. Jesteśmy obecni dla naszych bliskich, jesteśmy obecni w kościele, jesteśmy obecni dla naszych dzieci, jesteśmy obecni dla naszych przyjaciół, jesteśmy obecni przed Bogiem, jesteśmy włączeni, jesteśmy w procesie, nie uchylamy się. Jak cierpimy i mamy gorsze dni, to nie jesteśmy nieobecni, tylko jesteśmy obecni w tym bólu i przychodzimy do wspólnoty, do kościoła przed Boga i mówimy, cierpię, to mnie boli, to mnie wkurza, potrzebuję Bożego działania, potrzebuję modlitwy, wspólnoty, potrzebuję kościoła. To jest kolejny filar. Kolejnym filarem jest przechodzenie przemiany i to sobie postanowiliśmy bardzo głęboko, że nie da się być tym samym człowiekiem, jeżeli nasz charakter, nasza dusza nie będą przechodzić przemiany. I dlatego dzisiaj mówię to kazanie na koniec roku, bo wierzę, że będziemy przechodzić przemianę i to mocną przemianę. Mocno wierzę w przemianę, która będzie drastycznie zmieniać wasz punkt widzenia przed samym sobą i przed ludźmi wokół was. My jesteśmy odbiciem Jezusa Chrystusa. 2024 rok nie będzie inny pod tym względem. Ale wierzę w to, że będzie inny pod bardzo ważnym elementem. Wiedząc, w czym jesteśmy słabi, wiedząc, jakie błędy popełniliśmy w duszy, w charakterze, i przed innymi ludźmi, nie będziemy ich popełniać w przyszłym roku, więc na tej podłodze, na tym fundamencie błędów i Bożego przebaczenia zbudujemy absolutnie kolejny poziom. W to mocno wierzę. Nigdy tego nie mówiłem na głos, ale w to mocno wierzę, że będziecie tak obecni i będziecie rozumieć tak bardzo Boga i siebie przed Bogiem, że będziecie w stanie wyzbyć się wszelkich złudzeń co do tego, że jesteście beznadziejni. Bo najgorszą rzeczą, jaką mamy, to to, że wierzymy w to, że jesteśmy beznadziejni w wielu kwestiach. Słuchajcie, nie jesteście. Popełniamy błędy, ale jesteśmy Bożymi dziećmi. Potrzebujemy głębokiej przemiany, żeby mieć wpływ. To jest ostatni element magnesiku. To jest ostatni filar, w który wierzymy. Bo wierzę, że będziecie mieć zdrowy wpływ na swoje otoczenie, na swoje rodziny, na swoich bliskich, osoby, które będziecie przyprowadzać do kościoła, osoby, z którymi pracujecie, z którymi żyjecie, swoje żony, mężów, dzieci, przyjaciół, fellow studentów, z którymi studiujecie, ziomków w pracy, szefów, podopiecznych, współpracowników i pracowników. Naprawdę mocno rzucam hasło, żebyście zrobili sobie raport duszy dzisiaj i żebyście wzięli pod uwagę dwie rzeczy. Szczerze, na kartce papieru albo w telefonie sobie to zapiszcie, ale na kartce papieru chyba jest lepiej, bo długopisem jak się pisze, to się dzieje jakaś taka magia fizyczna, że jednak coś ręką zrobiłeś, a nie po prostu palcem na ekranie. Żebyście sobie zrobili raport duszy i napisali sobie rzeczy, które naprawdę były fatalne, jeżeli chodzi o wasz charakter i o wasze relacje. Przebaczcie sobie i załatwcie tą sprawę przed Bogiem i przed sobą i powiedzcie, w przyszłym roku tego nie chcę i tego nie chcę. Tego nie chcę dla swojego charakteru, tego nie chcę dla swojej duszy. Zastanawiam się, jakby wyglądał twój nowy rok, gdybyś naprawdę podjął się tego rachunku duszy. Żeby odpuścić sobie przeszłość i szukać przebaczenia i przebaczać dalej. Bo o to chodzi w tym raporcie. Celem tego raportu jest to, żeby sobie odpuścić to, co było, spisać to sobie i stwierdzić, wow, beznadziejnie. To było cudowne, ale to było słabe. Żeby sobie przebaczyć i stwierdzić, ten rok nie mam wielu postanowień związanych z moją aparycją, z moim jedzeniem. Te rzeczy się i tak pojawią, bo żyjemy w takiej kulturze. Ale najważniejsze postanowienie to jest postanowienie twojego charakteru i twojej duszy. Że chcę przebaczać tym, którzy mi zawinili. Mój ulubiony post na Facebooku, który żyje już 15 lat, który się pojawia cały czas, co roku w memach, to ten, w którym jedna laska napisała: kochani, zbliża się koniec roku, to jest ten dobry czas, żebyście w końcu mogli mnie przeprosić. Także, kochani, nie miejmy tej postawy. Bądźmy tymi, którzy pierwsi wyciągną rękę i sami przeproszą. Teraz tak, dlaczego przebaczenie jest takie ważne? Dlatego, że jest duchową siłą. Jest duchową siłą, która utrzymuje nas w kontroli nad naszym życiem albo absolutnym braku kontroli. Jeżeli nie mamy przebaczenia, mamy w sobie zgorzknienie i ono kontroluje nasze wybory, nasze podejście do wiary, nasz poziom wiary, nasz poziom zdrowia jest psychosomatyczny też. Przebaczenie nie oznacza usprawiedliwienia czyjegoś zachowania, bo to nie o to chodzi w przebaczeniu. Jeżeli ktoś cię zranił i robisz sobie raport duszy w tym roku, ktoś cię zranił, to nie usprawiedliwiasz jego przebaczenia. To jest niestety nawyk naszych czasów, współzależnionych relacyjnie ludzi, którymi niestety albo wszyscy jesteśmy, albo otaczamy się takimi ludźmi. Nie usprawiedliwiasz alkoholizmu, nie usprawiedliwiasz chamstwa, nie usprawiedliwiasz bólu, który spowodowali ci inni ludzie. To nie jest przebaczenie. Przebaczenie usprawiedliwia innych. Przebaczenie nie usprawiedliwia udawania innych ludzi wokół ciebie. Inni ludzie udawali. Nie udajemy, że ci ludzie też nas nie skrzywdzili, bo nas skrzywdzili, lub nie, że to nie ma żadnych konsekwencji ich zachowanie. Tego też nie chcemy ukrywać. To nie jest przebaczenie. Przebaczenie nie zmienia naszej przeszłości, kochani. To, co doświadczyliśmy, to jest to, co doświadczyliśmy. Nie da się tego zamanifestować, zetrzeć gumką entuzjazmu. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo mówi, doświadczyłem czegoś i przebaczenie nie zmieni mojej przeszłości, ale przebaczenie uwolni mnie do nowej przyszłości. I marzy mi się, żebyście żyli w wolnej przyszłości, w której, kiedy zraportujecie swoją duszę przed Panem Bogiem, jeszcze przed zabawą sylwestrową, jak huczna by nie była, moja będzie z chorym dzieckiem, to zrozumiecie, mój nowy rok nie jest napisany przez ludzi, którzy są dysfunkcyjni. Przez rany, które inni spowodowali. Ale mój nowy rok może być napisany przez Boga, przez Biblię, przez Ducha Świętego, przez zdrowe relacje w moim kościele, przez moje nowe postanowienia. Tego chcę się trzymać i tego chcę dla siebie. Więc moje pytanie dla ciebie jest takie. Gdybyś miał się dzisiaj zaangażować w ten raport duszy i uczciwie zdać relacje ze swojej duszy przed Bogiem, czy byłyby jakieś relacje, które chciałbyś dzisiaj naprawić? Jeżeli tak, to chociaż dzisiaj zrób pierwszy krok. Zapisz sobie tą osobę na przyszły rok, módl się o nią, staraj się porozmawiać z tą osobą, przeproś ją, jeżeli to jest możliwe. Może dzisiaj, a może w ciągu najbliższych tygodni. Ale dojdź do takiego pułapu, że niczego ci nie szkoda, bo te rzeczy były, minęły, nie da się zmienić zranień i błędów. Można jedynie zacząć budować od nowa. Tego potrzebujemy w raporcie naszej duszy. Ja sobie przeprowadziłem raport duszy przez ostatni tydzień i miałem do tego czas, bo siedziałem i wiadomo, z chorym dzieckiem i robiłem sobie Lego i grałem z moją żoną w nowe Super Mario na Nintendo. I w międzyczasie wieczorami siedziałem przy lampce wina i robiłem sobie po prostu reset. I postanowiłem kilka rzeczy, zrobiłem sobie szczery raport duszy i chcę, żebyście usłyszeli, jak mój raport duszy wygląda. Żebyście wiedzieli, co robić. Wiem, że Krzysiek się śmieje, bo mi nie wierzy, ale zrobiłem sobie taki raport duszy. Tak, ChatGPT. Przebaczam chatowi GPT. Kto Krzysztof chce powiedzieć taki raport duszy? Przebaczam chatowi GPT, że napisał za mnie 7 kazań, Krzysiu. Dobra. Poważnie. Uwaga. Kilka rzeczy, z których rezygnuję na przyszły rok, jeżeli chodzi o moją duszę. Rezygnuję ze sprawiania ludziom przyjemności, bycia takim people pleaserem, bo byłem nim, nawet w tym roku. Nie każdy będzie mnie lubił, a to był mój największy lęk przez lata. Nie każdy będzie lubił moje pomysły i moje decyzje. I to jest w porządku. Masz prawo do tego samego. Nie musimy sprawiać, żeby ludzie nas cenili za nasze wybory i za nasze decyzje, albo nas lubili za wszelką cenę. Okazuje się, że nie urodziliśmy się po to, żeby inni nas lubili, kochani. Okazuje się po to, że urodziliśmy się po to, żeby przynieść Bogu chwałę. To jest bardzo ważne postanowienie, okej? Okay? Badania przeprowadzone na Harvardzie, okej, okay, wykazały, że ludzie, którzy podobają się ludziom, są bardziej podatni na wypalenie. I to byłem ja w tym roku. Na początku tego roku wypaliłem, bo starałem się sprostać wielu ludziom. I nie mam ochoty się już wypalać, bo mam wielką misję do zrobienia w życiu i nie mam ochoty być wypalonym człowiekiem, przypodobając się każdemu. Jeżeli coś ci zrobię w tym roku, powiem ci nie, to jest okej. Okay. Także nie obrażaj się. Halleluja. Uwaga, kolejne postanowienie. Rezygnuję z przyjaźni z ludźmi, którzy mówią negatywnie o innych. Nie będę się z wami przyjaźnił. Na szczęście mało jest takich ludzi w moim życiu, ale pojawiają się. Jak ktoś chce poniżać innych w moim towarzystwie albo plotkować, to mówię ci nie w tym roku. Bo prawdopodobnie też obgadujesz mnie, więc nara. Przestaję mówić tak, to jest moje kolejne postanowienie po raporcie duszy, przestaję mówić tak działaniom, projektom i spotkaniom towarzyskim. Wielu spotkaniom towarzyskim, na które chodziłem i wcale nie miałem ochoty na nich być. Bo byłem człowiekiem, który chciał sprawić wszystkim radość. Więc będę mówił dużo nie. Moje priorytety są dla mnie ważniejsze. To, do czego Bóg mnie powołał. Dla mojej rodziny, dla mojej żony, dla mojej córki, dla mojego kościoła, dla was wszystkich. Dla wielu głupot nie będzie przestrzeni. To jest to, co chcę wam powiedzieć. I ostatnie ważne dla mnie postanowienie to to, że kochani, ja nie mam siły się już znęcać nad sobą. Bardzo się znęcałem nad sobą, robiąc rzeczy wbrew sobie. I tego wam życzę, żebyście w tym roku nie znęcali się nad sobą. Bo reagujemy na to, jak ktoś się znęca nad kimś, a nie reagujemy na to w ogóle, jak się znęcamy nad sobą. Postanowieniami, zmuszaniem się do rzeczy, które są dla nas mega niewygodne. Ja nie mówię o rozciąganiu się, ale nie mam zamiaru tego robić. Nie mam zamiaru się znęcać nad sobą i zmuszać się do rzeczy, które były zdrowe. I żeby tradycji stało się zadość, jest ostatnie postanowienie, które jest bardzo ważne. Rezygnuję z bezmyślnego scrollowania telefonu. Uwaga, jak to zrobię? Zamówiłem sobie Nokia 3310 na Allegro. I teraz będziecie mnie widzieć z Nokią 3310 w ciągu mojego dnia pracy, W niedzielę nie, bo muszę nagrać stories. Ale jak będziemy się spotykać w tygodniu, to wiecie co, Nokia 3310 to jest taka stara Nokia, która nie ma w sobie wielu funkcji, ale sobie ją zamówiłem, bo ma węża. Będę grał węża. Ale prawda jest taka, że zamówiłem sobie tą Nokia 3310, ponieważ i aż, dlatego że obrażam was tym, że często kiedy z wami rozmawiam jeden na jeden, mam telefon przy sobie i czasami się na niego patrzę. I przepraszam was za to, dlatego ta Nokia mi pomoże. 1 Koryntian, 9 rozdział, apostoł Paweł mówi tak. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijmy w tym roku, żebyśmy zdobyli nagrodę. Tego wam życzę, kochani. Jesteście niesamowici. Kocham was bardzo. Zróbcie sobie raport duszy. Niech was Pan Bóg prowadzi. Zaśpiewajmy ostatnią piosenkę radośnie, z wiarą.
Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.